Wracamy do rozmowy z Anną Lisiecką. Rozmawiamy na temat książki Wakacje 1939. Już trochę o tej polityce rozmawialiśmy, o tych nastrojach politycznych. A teraz, no właśnie, wakacje, szum fal, śpiew mew, kurorty, które były popularne, Jurata, Sopot, w którym, no właśnie, snobizm królował. Skupiała się pani właśnie na takich wypoczynkowych miejscowościach, nie tylko morskich, ale i górskich.
Książka zatytułowana jest Wakacje 1939, nie Lato 1939, tylko Wakacje. Te wszystkie pytania, które mi pani w pierwszej części rozmowy postawiła, ja zadawałam tym bohaterom i sobie, pisząc książkę o Lodzi Halamie. Mnie interesowały rzeczywiście wakacje, mnie interesowały nastroje tych ludzi. Ja, pisząc pierwszą książkę o Lodzi Halamie, czułam się niekomfortowo, widząc te uśmiechnięte twarze. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego oni nie przewidują. Lato tego roku było szczególnie piękne, po niezbyt przyjemnej wiośnie. Z wybuchem, z początkiem kalendarzowego lata wybuchły upały tak ogromne, że ludzie topili się jak asfalt, a harcerze przeprowadzali doświadczenia na wydmach w okolicach Juraty. Czy uda się tam zrobić sadzone jajka, czy się nie uda? Podobno się udawało. Woda w Bałtyku wynosiła podobno 27 stopni. Nie wierzę, być może w Zatoce Gdańskiej. 27 stopni. Woda w Dniestrze również gorąca. Wybrzeże polskie, skrawek nieduży, 148 kilometrów. No trzeba powiedzieć, że znakomicie zagospodarowany w czasie tego krótkiego okresu niepodległości. Pięknie rozwinęły się miejscowości. Jurata powstała od zera. Pięknie rozwinął się Hel, miejscowość Hel, Jastarnia. Jeździło się też do chałup, chociaż były znacznie prymitywniejsze, ale plaże za to były arcyczyste i ta największa piaskownica, jaką jest piasek nadmorski, no to rzeczywiście było pole zabaw. Jeździło się zawsze oczywiście do Zakopanego i do Krynicy. Luk z torpedą na Hel niecałe 7 godzin, z Krakowa do Zakopanego 2 godziny 18 minut, to jest prędkość dzisiaj nieosiągalna. Ale Polska miała także inne granice i te wielkie kurorty były obecnie za granicą położone są. Polską Rivierą nazywano Zaleszczyki. Zaleszczyki na przedmościu rumuńskim położone nad Dniestrem, na takim niejako półwyspie nachylonym ku południowi, to już była strefa klimatu czarnomorskiego. Jednym z takich wspaniałych sanatoryjnych miejscowości był Truskawiec. Tam wypoczywała Zofia Naukowska. Zdjęcia pokazują urodę miejsca. Główne bulwary wysadzone były palmami, donice zakopywano do ziemi. Także wydawało się, że te palmy rzeczywiście tam rosną. No i chyba dobrze harmonizowały z paprociami, które naprawdę tam rosły. Naftusia do tej pory jest to źródełko, wokół którego obecny Truskawiec się rozwija, no ale trochę inaczej wygląda. W centrum stoją sanatoria, takie typowe komunistyczne, takie sześciany komunistyczne, betonowe. A wtedy bardzo zwracano uwagę na urbanistykę. O tym pisała francuska nauczycielka, ale później też eseistka, założycielka takiego Towarzystwa Przyjaźni Francusko-Polskiej Rosa Bailly. Ona odwiedziła Hucruszczyznę w 1938 roku i pisała właśnie o tym, jak nowo budowane obiekty turystyczne, schroniska, wspaniale wkomponowywane są w pejzaż architektoniczny istniejący, jak krętą szosą asfaltową, to ważne, bo przecież to były tereny bardzo zaniedbane przed I wojną światową. Można dojechać do wysoko położonych miejscowości pięknych, ale pisała, że o europejskości tych miejscowości świadczą równe chodniki, odnowione fronty domów i skwerki, skwery miejskie.
Źródeł na pewno nie brakowało, źródeł historycznych do napisania tej książki.
Źródeł jest bardzo dużo. Ważne jest, żeby znaleźć coś nowego. Mnie się chyba udało, chociaż to nie jest całkiem nowe. Jeden z moich najważniejszych przewodników jest właśnie wiceminister, wtedy się mówiło podsekretarz stanu, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zastępca Józefa Becka, hrabia Jan Szembek. Jego diariusze zostały wydane w latach 70. nakładem Instytutu Sikorskiego i są w ważnych bibliotekach uniwersyteckich w Polsce, ale mało są odwiedzane, powiedziałabym. Otóż dla mnie to było bardzo ważne źródło informacji, bo Jan Szembek, najbliższy współpracownik Becka, to jest tak jakby się, kiedy się czyta te diariusze, to jest tak jakby się przystawiało ucho do ściany ministerialnej. Oczywiście Jan Szembek nie wie o wszystkim, bo były takie spotkania na zamku prowadzone, na których spotykali się ci czterej najważniejsi mężowie, czyli prezydent Mościcki, premier Sławoj Składkowski, naczelny wódz Rydz Śmigły i minister spraw zagranicznych Józef Beck. I w takich spotkaniach Jan Szembek nie uczestniczył. On znał efekty tych spotkań, polecenia, które po takich spotkaniach padały. Bardzo ważnym źródłem, dostępnym dla wszystkich, jest oczywiście prasa przedwojenna, która rozwijała się wspaniale. Od lewicy do prawicy, od syjonistycznej po prawicową, po narodową. Naprawdę godne pozazdroszczenia. Działy literackie, działy teatralne obsługiwały najlepsze pióra. Polscy pisarze, polscy dramaturdzy tam znajdowali zatrudnienie, pisząc swoje eseje, recenzje. Świetnie rozwijała się poligrafia barwna w latach 30. i kino jest bogato ilustrowanym pismem, nie tylko pismem zamieszczającym świetne recenzje filmowe i plany filmowe zdradzającym. No właśnie te plany filmowe pokazują, jak życie idzie przed śmiercią, jak człowiek, mając nadzieję, nikt sobie nie wyobraża, nikt poza być może Sikorskim, Piłsudskim i może jeszcze kilkoma ludźmi nie zdawali sobie sprawy z tego, jaka może być przyszła wojna. Sikorski sobie zdawał, napisał taką broszurę na ten temat o przyszłej wojnie, że to będzie wojna nieporównywalna z dotychczasowymi, bo będzie to wojna w pełni zmechanizowana. On, zawodowy wojskowy, odsunięty, to widział. To, że wybuchnie wojna, to przewidywał też Józef Piłsudski w 1935 roku i takie jego przykazanie brzmi: między innymi mówił, że skoro III Rzesza się zbroi, to wojna wybuchnie. Tylko trzeba patrzeć na to, aby Polska do tej wojny przystąpiła na końcu. I też mówił, siedzimy na dwóch stołkach, no, Sowiety i III Rzesza. Musimy patrzeć, który nam spod tyłka wcześniej zabiorą. On tak kolokwialnie się wyrażał.
Teraz zapraszam na krótką przerwę, a tuż po niej ostatnia część rozmowy z naszym dzisiejszym gościem.